Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Historia Szawła to opowieść o człowieku, który pozwolił Bogu, by odmienił jego serce, mówił papież podczas porannej mszy. Podkreślił, że kluczem do skruszenia ludzkiej zatwardziałości jest pokora przyjęcia powiewu Ducha Świętego.
Franciszek przygotowuje się do jutrzejszej wizyty humanitarnej na greckiej wyspie Lesbos. Już wczoraj wieczorem udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by modlić się o pomyślny przebieg tej podróży.
W Poznaniu trwają centralne obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Uczestniczy w nich legat papieski kardynał Pietro Parolin. Rano odbyło się uroczyste zebranie plenarne episkopatu, w południe zaś posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
Witamy 15 kwietnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Zatwardziałemu sercu człowieka, które zdecyduje się posłusznie otworzyć na Ducha Świętego, Bóg zawsze da łaskę podniesienia się na nowo, gdy to konieczne przez upokorzenie. Mówił o tym Franciszek na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Punktem wyjścia rozważania była osoba świętego Pawła, a ściślej moment jego nawrócenia pod Damaszkiem opisany w liturgicznym czytaniu z Dziejów Apostolskich.
Papież zauważył, że zapał do robienia rzeczy świętych nie zawsze oznacza, iż ma się serce otwarte na Boga. Przykładem tego jest Szaweł, który przed nawróceniem był przecież człowiekiem gorliwym i wiernym zasadom wiary. Mimo tego zapału jego serce pozostawało zamknięte i całkowicie głuche na głos Chrystusa. Poprosił nawet o listy do synagog w Damaszku, aby uwięzić znajdujących się tam zwolenników tej drogi.
Wszystko jednak odwróciło się do góry nogami w drodze do tego miasta. Ojciec Święty wskazał, że zaczyna się tam opowieść o człowieku, który pozwolił Bogu, by odmienił jego serce. Olśniła go nagle światłość z nieba, upadł na ziemię, usłyszał głos i stracił wzrok. Silny i pewny siebie, Szaweł leżał na ziemi, komentował Franciszek. Zrozumiał, że nie jest takim człowiekiem, jakim chce go mieć Bóg. Ale głos z nieba nie tylko mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Wezwał go też, by się podniósł.
Wstań, a powiedzą ci, co masz czynić. Musisz się jeszcze uczyć. A kiedy się podniósł, zdał sobie sprawę, że nic nie widzi. W tym momencie stracił wzrok i dał się poprowadzić. Jego serce zaczęło się otwierać, a w ten sposób ludzie, którzy mu towarzyszyli, zaprowadzili go za rękę do Damaszku. Przez 3 dni nic nie widział, ani nie jadł, ani nie pił. Ten człowiek był powalony, ale zaraz zrozumiał, że musi zaakceptować to upokorzenie, bo drogą do otwarcia serca jest właśnie upokorzenie. Kiedy Pan zsyła je nam, czy dopuszcza, by nas poniżano, dzieje się tak właśnie dlatego, aby serce otworzyło się, było uległe, nawróciło się do Pana Jezusa.
Serce Szawła zaczyna topnieć. Zmienia się też w tych dniach samotności i ślepoty jego wzrok wewnętrzny. Wtedy Bóg posyła mu Ananiasza, który położył na niego ręce. Szaweł odzyskał wtedy wzrok. Jest w tym jednak, uwzględniając także biblijne historie z czytań mszalnych w ostatnich dniach, pewien aspekt, na który Franciszek zwrócił szczególną uwagę.
Przypomnijmy, że głównymi bohaterami tych opowieści nie są ani uczeni w prawie, ani Szczepan, ani Filip, ani dworzanin, ani Szaweł. Jest nim Duch Święty. Główną postacią Kościoła jest Duch Święty, który prowadzi lud Boży. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony. Twardość serca Pawła, Szawła, Pawła przemieniła się w uległość Duchowi Świętemu.
Ojciec Święty podkreślił, że wielką radością jest widzieć, jak Pan przemienia serce człowieka, jak z serca zatwardziałego staje się ono uległe Duchowi Świętemu.
Wszyscy mamy zatwardziałe serca, wszyscy. Jeśli ktoś z was nie ma, proszę, niech podniesie rękę. Każdy z nas. Prośmy Pana, by pozwolił nam dostrzec, że te zatwardziałości powalają nas na ziemię. Niech da nam łaskę, a także, jeśli to konieczne, upokorzenia, abyśmy nie pozostawali na ziemi, ale podnieśli się z godnością, z jaką Bóg nas stworzył, czyli łaskę serca otwartego i uległego Duchowi Świętemu.
W Watykanie gościł prezydent Boliwii Evo Morales. Przyjął go najpierw Ojciec Święty, a następnie szef papieskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Gallagher.
Oficjalny komunikat po audiencji wspomina o serdecznej atmosferze rozmów. Dotyczyły one aktualnej koniunktury społeczno-gospodarczej kraju ze szczególnym uwzględnieniem polityki socjalnej. Rozmawiano też o relacjach państwo-kościół, przy czym zwrócono uwagę na chrześcijańską tradycję Boliwii i znaczący wkład kościoła w życie narodu. Wspomniano kwestie będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, takie jak oświata, służba zdrowia czy pomoc ubogim. Omówiono ponadto niektóre aspekty sytuacji międzynarodowej, czytamy w komunikacie wydanym w Watykanie po wizycie prezydenta Moralesa.
Papież przygotowuje się do swej jutrzejszej wizyty na greckiej wyspie Lesbos. Już wczoraj wieczorem udał się do Bazyliki Matki Bożej Większej, by tam przed ikoną maryjną Salus Populi Romani, ocalenia ludu rzymskiego, modlić się o pomyślny przebieg podróży. Przed wizerunkiem Maryi Franciszek złożył też bukiet białych i błękitnych róż. Kolory te to barwy narodowe Grecji.
Papieskie wizyty w tej rzymskiej bazylice są już stałą tradycją. Franciszek był tam już po raz 32. Zazwyczaj udaje się do Santa Maria Maggiore przed i po zakończeniu podróży apostolskich.
Względnie kontrolowany chaos i wielka niepewność co do najbliższej przyszłości. Tak wygląda sytuacja na Lesbos w przededniu przyjazdu papieża i zwierzchników kościoła prawosławnego. Ta grecka wyspa położona jest zaledwie 4 kilometry od wybrzeży tureckich i dlatego stanowi główny punkt tranzytowy dla migrantów chcących się przedostać do Unii Europejskiej. Jeszcze w styczniu i lutym przybywało tutaj 1200 migrantów dziennie. Sytuacja się zmieniła, odkąd władze unijne w Brukseli podpisały umowę z Ankarą, na mocy której nie tylko migranci, ale również uchodźcy mają być wydalani do Turcji, gdzie zostaną rozpatrzone ich wnioski o azyl. Porozumienie obowiązuje od 4 kwietnia.
Jak powiedział Radiu Watykańskiemu Michele Tellaro, szef lokalnej misji Lekarzy bez Granic, porozumienie z Turcją miało efekt przede wszystkim odstraszający. Zmniejszyła się liczba migrantów. Dziś przybywa ich na Lesbos od 100 do 500 dziennie. Ci, którzy wymagają specjalnej pieczy, są obsługiwani przez organizacje pozarządowe. Reszta trafia do zamkniętego obozu Moria, który, jak podkreśla Tellaro, jest przepełniony.
Panujące tam warunki są nie do przyjęcia. Obóz ten jest przeznaczony dla 1000 osób. Teraz jest ich tam 3 razy więcej. Brakuje łazienek, miejsc do spania. Rodziny z dziećmi śpią na ziemi pod gołym niebem. Brakuje też pożywienia. Wojsko zapewnia 3 posiłki dziennie dla 2400 osób. Resztę dokarmia niewielka organizacja hiszpańska. Panuje totalne zamieszanie. Niewystarczające są też służby medyczne. Za to wszystko odpowiada państwo. Unia Europejska wymusiła na Grecji stworzenie tego zamkniętego obozu, ale nie zatroszczyła się o zapewnienie odpowiednich standardów. Kryzys humanitarny jest zatem bardzo poważny, a przede wszystkim zbyteczny. Nie ma powodów, aby trzymać wszystkich tych ludzi w ośrodkach zamkniętych.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Wczoraj na Ostrowie Rednickim i w Gnieźnie, a dziś w Poznaniu odbywają się obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Ostrów Lednicki uchodzi za jedno z domniemanych miejsc chrztu Mieszka I i właśnie tam odbyło się wczoraj nabożeństwo ekumeniczne, któremu przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak.
Dzisiaj, gdy w 1050. rocznicę Chrztu Polski sięgamy wspólnie do korzeni naszego życia wiary, pragniemy jeszcze raz uświadomić sobie, że sakrament chrztu jest znakiem jedności, a zarazem usłyszeć i wspólnie powtórzyć, że chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla kościołów, aby przezwyciężały swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.
Zgromadzeni u źródeł chrzcielnych Polski złożyli wyznanie wiary, a na zakończenie zabrzmiał dzwon Mieszko i Dobrawa, odlany specjalnie na jubileusz. Wieczorem w gnieźnieńskiej katedrze mszy świętej z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych przewodniczył legat papieski kardynał Pietro Parolin. W przemówieniu częściowo odczytanym przez lektora zaapelował do zgromadzonych, by byli misjonarzami i świadkami miłosierdzia.
Chcemy podziękować Bogu za przekazany wam dar wiary chrześcijańskiej. Przez ponad 1000 lat, w czasach dobrych, ale także i w okresach trudnych, wiara chrześcijańska zapłodniła tę ziemię, tworząc nowy naród na fundamencie chrztu. Tegoroczne obchody są nie tylko okazją do pamięci o przeszłości, ale też inspirują nas i zachęcają do życia i patrzenia w przyszłość z nadzieją i odnowioną wiarą.
Dzisiaj jubileuszowe obchody odbywają się w Poznaniu. Najpierw biskupi zgromadzili się na zebraniu plenarnym, zaś w południe na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyło się uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, podczas którego specjalne orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda.
Oddając hołd naszym dalekowzrocznym poprzednikom sprzed 1050 lat, pragnę dzisiaj z całą mocą wyrazić przekonanie, że idąc za wskazaniem naszego wielkiego rodaka, Polska jest i pozostanie wierna swojemu chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy bowiem wypróbowany i mocny fundament dla przyszłości.
Po południu z poznańskiej fary rusza procesja maryjna do katedry. Tam mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Pietro Parolin. Obchody w Poznaniu potrwają do jutra.
Papież wyraził zgodę na wybór nowego arcybiskupa Homs w Syrii, dokonany w oparciu o przepisy kodeksu kanonów kościołów wschodnich przez syrokatolicki synod patriarchalny. Metropolitą tego syryjskiego miasta został dotychczasowy administrator patriarchalny tamtejszej archidiecezji, 63-letni ksiądz Filip Barakat. Nie była ona obsadzona przez ostatnie 2,5 roku od śmierci poprzedniego tamtejszego arcybiskupa obrządku syrokatolickiego.
Ustanowienie w Homs nowego hierarchy zbiega się z powrotem pewnej liczby chrześcijańskich rodzin do tego miasta w ruinach. Zostało ono zniszczone przez dżihadystów, którzy zajmowali je przez prawie 3 lata i dopiero niedawno się wycofali.
Tej nocy minęły 2 lata od porwania przez islamskich fundamentalistów z Boko Haram ponad 200 uczennic z nigeryjskiego miasta Chibok. W ostatnich dniach ujawniono jednak nagranie, które na nowo wlało nadzieję w serca rodziców uprowadzonych uczennic. Widać na nim 15 dziewcząt okrytych islamskimi chustami, które stojąc pod ścianą odpowiadają kolejno na pytania o to, skąd są i jak mają na imię. Część rodziców rozpoznała wśród nich swoje córki. Nagranie pochodzi prawdopodobnie z grudnia zeszłego roku i możliwe, że związane jest z negocjacjami prowadzonymi przez nigeryjskie władze z Boko Haram.
Ten film nie mówi nam nic. Nie wiemy, kto go zrealizował, kto opublikował, gdzie został nakręcony. Rząd Nigerii twierdzi, że nie wie nic na ten temat i do tej pory nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup nigeryjskiej stolicy kardynał John Onayekan.
Negocjacje to nie tylko pieniądze. Negocjacje oznaczają początek rozmów i dążenie do konkluzji. Ich wynik zależy od stanowiska rządu w tej sprawie. Gdybym mógł udzielić rady, to sugerowałbym władzom dążenie do ściągnięcia z powrotem tych z nich, które są w najgorszym stanie. Ale znów, nie wiemy, jaka jest postawa rządu. Wiemy tylko, że władze rozważają odpowiedź militarną wobec porywaczy, choć mam nadzieję, że obędzie się bez tego. Szczególnie teraz, gdy wydaje się, że terroryści słabną.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.